Profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, biocybernetyk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Dzień dobry, witam panie profesorze.
Witam panie redaktorze, kłaniam się słuchaczom i zachęcam do słuchania audycji o popularyzacji nauki.
Dziś o wynalazku już historycznym, o żyletce. Bo młodzi mężczyźni współcześnie żyjący to chyba już żyletki nie widzieli.
No samej żyletki nie, ale pochodna tej żyletki w postaci jednorazowych aparacików do golenia nadal funkcjonuje. To jest też żyletka, tyle tylko, że odpowiednio osadzona w plastiku.
Ale jakże równo od tych z naszej młodości, marki Ravalux, teraz można mówić, bo to już nie będzie kryptoreklamą, w dwóch kolorach, niebieska, czerwona, pamięta pan?
Pamiętam również nazwę, że się mówiło Krwawalux, dlatego że golenie taką żyletką rzeczywiście groziło śmiercią lub kalectwem.
Kto wynalazł żyletkę? Czy faktycznie jakiś pomysłowy fryzjer?
Powiem oczywiście, kto wynalazł żyletkę i jakie ciekawe perypetie towarzyszyły wdrożeniu tej nowatorskiej technologii golenia się. Ale zacząłbym może tak troszeczkę od ogólniejszego tematu. Mianowicie my zwykle, myśląc o postępie nauki, o rozwoju techniki, o rozwoju cywilizacji, patrzymy przede wszystkim na pewne dokonania takie naprawdę wielkie i epokowe. Ktoś kiedyś wynalazł samolot, no i cywilizacja nasza się zmieniła. Ktoś wymyślił i zbudował auto, no i też rzeczywiście funkcjonujemy w tej chwili jako społeczeństwo wszędzie poruszające się, gdzie tylko można, samochodami. Ktoś wynalazł telewizor, ktoś wynalazł telefon komórkowy. To są wynalazki doniosłe. Natomiast na całość naszego funkcjonowania w bardzo uwarunkowanej przez technikę rzeczywistości wpływają bardzo mocno również wynalazki bardzo drobne. Wynalazek spinacza, wynalazek właśnie żyletki, wynalazek kartonu do przechowywania różnego rodzaju napojów. Dawniej tego nie było, można było tylko w szklanych butelkach ciężkich, niewygodnych przenosić coś. W tej chwili nikomu by nie przyszło do głowy, żeby mleko mieć w czym innym jak właśnie w kartonie. Otóż chcę podkreślić, że właśnie te drobne wynalazki bardzo zmieniły naszą codzienność i bardzo zmieniły także nasze zachowania, nasze działania. Żyletka była takim elementem, który też przełamał swoistego rodzaju tabu czy pewnego rodzaju układ zamknięty, w którym mężczyźni od prawieków pozbywali się zarostu. Początkowo robili to głównie dlatego, żeby będąc wojownikami nie dać się pochwycić za brodę, no bo taki wojownik schwytany za brodę był bezbronny, prawda, można mu było wbić sztylet w pierś. Z tego golili się na gładko, żeby przeciwnik nie mógł tego nieszczęśnika właśnie za brodę sobie przyłapać. Natomiast robili to przy rządami bardzo niestety bolesnym działaniu. Na przykład starożytni Grecy, hoplici, golili się mieczem specjalnie przystosowanym, ale był to miecz z brązu, wprawdzie ostrzony i tak dalej, no ale rzeczywiście golenie takim przyrządem było bardzo bolesne. Rzymianie golili się średnio raz na miesiąc albo raz na dwa tygodnie, nie codziennie. Również w średniowieczu za pomocą różnych ostrych przyrządów golono się. Ten nóż do golenia wyewoluował w kierunku brzytwy, którą przez bardzo wiele stuleci wręcz używali i fryzjerzy, i mężczyźni do tego, żeby mieć gładką, ogoloną buzię. Ale brzytwa nie była najwygodniejszym elementem, była do pewnego stopnia niebezpieczna. W związku z tym potrzeba było czegoś, co spowoduje, że golenie przestanie być udręką, a zacznie być bardzo prostym, szybkim i łatwym zabiegiem. I człowiekiem, który wymyślił, w jaki sposób to można by było zrealizować, był Gillette. Od jego nazwiska pochodzi ta nazwa, a miał dosyć ciekawe imiona, mianowicie King Camp. King Camp Gillette w 1895 roku, a więc jeszcze w XIX wieku, wymyślił właśnie, że narzędziem do golenia powinno być takie małe, bardzo ostre, ale jednocześnie łatwe do przechowania, łatwe do ukrycia, tak żeby nie skaleczyć się, jakieś takie urządzenie. Wymyślił wobec tego ideę żyletki. Bardzo cienkie i bardzo ostre ostrze, które da się osadzać w specjalnej maszynce osłaniającej tą właśnie żyletkę w taki sposób, że podczas golenia właściwie no praktycznie biorąc nie można się było tym urządzeniem zaciąć. Pomysł pana Gillette niestety spotkał się ze sprzeciwem i to z bardzo ważnego źródła. Mianowicie Gillette zwrócił się z koncepcją tego właśnie swojego wynalazku, tej swojej żyletki do najlepszego, do tej pory zresztą najlepszego uniwersytetu technicznego na świecie, MIT, Massachusetts Institute of Technology. To jest taki święty graal, jeżeli chodzi o technikę. Najlepsi z najlepszych tam pracują. To oni wysłali człowieka na księżyc, to oni wynaleźli mnóstwo fundamentalnych rzeczy, komputerów i wielu innych rzeczy. Otóż specjaliści z MIT, metalurcy, specjaliści z technologii materiałowej, po dłuższych debatach doszli do wniosku, że zrobienie czegoś takiego, co sobie pan Gillette wymyślił, jest po prostu niemożliwe. I wobec tego jest naukowo udowodnione, że żyletka istnieć nie może, bo czegoś takiego to by było równocześnie bardzo twarde, bardzo cienkie, bardzo ostre, no i jeszcze dodatkowo bardzo tanie. Po prostu czegoś takiego zrobić się nie da. Tu jest taka dosyć zabawna analogia, że nauka czasem właśnie wypowiadając bardzo kategoryczne sądy, że coś jest niemożliwe, no sama siebie ośmiesza. Znane było opracowanie, które mówiło o tym, że czmiel latać nie może, no bo przy tej masie ciała i przy tych skrzydełkach to absolutnie czmiele latać nie mogą. I wobec tego wszystkie czmiele latają nielegalnie. Żyletka też istnieć nie może, wobec tego jeżeli używamy tej żyletki albo jej używaliśmy, to też to było nielegalne. Natomiast pan Gillette był człowiekiem bardzo upartym, znalazł kilku inżynierów, którzy nie uwierzyli w to, że tego się zrobić nie da. I wypróbował technologię, sam opracował technologię wytwarzania bardzo cieniutkich, ale jednocześnie bardzo ostrych przyrządów do golenia, dwustronnych, mających dwa ostrza i odpowiednie układ elementów do mocowania w tym takim uchwycie, w tej tak zwanej maszynce do golenia. No i w 1901 roku założył fabrykę tych żyletek. Na początku bardzo marnie mu się te żyletki sprzedawało. Ludzie byli przywiązani do brzytwy, nie wierzyli w to, że coś takiego może się przydać. Były różnego rodzaju pokazy, obwoźni handlarze próbowali te żyletki spopularyzować i właściwie marnie to szło przez nawet dosyć długi czas.
To w takim razie, co zadecydowało, że żyletka tak traktowana po macoszemu jednak stała się powszechną?
Czynnikiem, który przyczynił się do spopularyzowania żyletki, do przełamania tych pewnych uprzedzeń i wątpliwości, była I wojna światowa. W czasie I wojny światowej ogromna ilość mężczyzn, Amerykanów, została wysłana do Europy. Walczyli po stronie aliantów, po stronie Antanty. I w związku z tym ci mężczyźni, którzy tutaj przyjechali, potrzebowali między innymi się golić. Żołnierz potrzebuje jeść, potrzebuje się wyspać, no potrzebuje się czasem umyć i ogolić. Gillette wpadł wtedy na bardzo, że tak powiem, przewrotny pomysł. Mianowicie praktycznie biorąc wszystkich żołnierzy amerykańskich, albo przynajmniej znakomitą większość, wyposażył w aparaty do tych żyletek, to znaczy te takie uchwyty, których żyletkę się mocuje, goli się, jak się stępi, to się ją wyrzuca, bierze się następną. Te tak zwane maszynki do golenia były rozdawane żołnierzom za jakieś symboliczne kwoty, bardzo tanio, poniżej kosztów produkcji, czyli krótko mówiąc, byli ci żołnierze obdarowywani tymi maszynkami, no ale do maszynki trzeba już było dokupić żyletki. Wojsko zakupy dosyć obficie realizowało. No a z kolei ci panowie, którzy na polach bitwy pod Verdun czy w innych miejscach, gdzie toczyły się boje I wojny światowej, zaznali przyjemności golenia się żyletką. Mówię nie bez kozery, bo sam, tak powiem, goliłem się i wiem, że dobra żyletka to naprawdę jest przyjemne golenie. Otóż ci panowie po powrocie spopularyzowali tą technikę. Wobec tego wiele milionów egzemplarzy żyletek zaczęło być sprzedawanych. Pan Gillette stał się bardzo bogatym człowiekiem. Otworzył filię swoich fabryk, również w Europie, ale także i w Azji. No i zaczął produkować te żyletki na masową skalę, dbając jednak bardzo o ich jakość. Także trzeba powiedzieć, że w Polsce, PRL-u, nasze rodzime żyletki, robione chyba z jakiejś stali czołgowej, były takie, jakie były. Mianowicie to krwawa Lux, to było rzeczywiście coś znanego. Natomiast w Peweksie, pewnie współczesna młodzież nie wie, co to był Peweks, można było kupować luksusowe towary, ale za dolary, a dolary trzeba było kupić nielegalnie na czarnym rynku. W owym Peweksie można było kupować dobre, oryginalne żyletki i żyletta. Jakkolwiek one niby służyły do tego, żeby po jednorazowym ogoleniu się wyrzucać, to naprawdę ja się czasem goliłem przez miesiąc jedną taką żyletką i zupełnie dobrze to funkcjonowało. A pan Gillette, po prostu osiadł na laurach i do końca życia korzystał z tego, że w pewnym momencie nie uwierzył naukowcom, że czegoś się zrobić nie da i zrobił to, co podobno było niemożliwe. Mianowicie zrobił żyletkę.
O żyletce z naukowego, historycznego i czysto subiektywnego punktu widzenia profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, biocybernetyk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję i życzę miłego golenia, nawet jeżeli nie używacie żyletki.
No nas, panie profesorze, przeciwnik by zaraz na twarzy nie powalił.
No chyba nie, bo mamy i pan redaktor i ja brody raczej krótkie, no ale w dawnych czasach bywały brody do pasa i to wtedy rzeczywiście można było poważnie kogoś powalić właśnie za tą brodę.